Cześć Mikołaju!
Cześć Jaśku!
To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o nauce, ale nie mieliście jeszcze kogo o to zapytać.
Biocentrum to jest instytucja poświęcona uczniom, ale również wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy, biofizycy i medycy, którzy codziennie poza swoją pracą popularyzatorską pracują również naukowo i wykonują prawdziwe doświadczenia.
Ciekawe, ile kagańców oświaty niosą przy okazji.
Tyle, że trudno im unieść i plecy im się wyginają od tego, pukle rosną.
No to my przyniesiemy kolejny kaganiec oświaty. Mikołaj, w tym sezonie walczymy z mitami naukowymi, a może nie tyle walczymy, co rozkładamy je na czynniki pierwsze, rozbijamy młoteczkiem, a później sklejamy w coś, co ma ręce i nogi i przestaje być kłamczuszeniem. I ja dzisiaj z takim kolejnym kłamczuszeniem do ciebie przychodzę, słuchaj.
Uwielbiam, jak przychodzisz do mnie z kłamczuszeniem, słucham cię.
Och, w internetach wszędzie, absolutnie wszędzie można spotkać się z takim cytatem, z takim fragmentem wypowiadanym lub wypisywanym przez ludzi. Wybacz za to intro, ale nie może mi to przejść przez gardło. Ho, ho, jak to jest, że może być ta pandemia, skoro jest taka bezobjawowa?
No tak, bezobjawowa pandemia. To jest jeden z...
Plandemia, ho, ho, ho.
Myślę, że z mitem plandemii będziemy musieli się rozprawić kiedy indziej. Natomiast bezobjawowa pandemia to jest taki termin, który się faktycznie często pojawia. I myślę, że jego istnienie wynika z tego, że nikt właściwie dobrze nie wytłumaczył w jakichś mediach na przykład. Nikt z polityków się do tego nie odniósł. Ewentualnie odnosił się do tego zbyt zdawkowo. W jaki sposób to się dzieje, że ludzie w ogóle chorują na jakieś choroby? Jak to się dzieje, że pojawiają się w naszym ciele objawy chorobowe? Bo to nie jest wcale takie oczywiste. Myślę, że jeżeli zaczniemy się nad tym zastanawiać, to nagle się okaże, że nasi słuchacze w znacznej większości uświadomią sobie, że sami znają mnóstwo chorób, które mogą przebiegać bezobjawowo i że nie jest to tak naprawdę nic zaskakującego, że nie wszyscy chorzy prezentują objawy chorobowe. To, co zazwyczaj kojarzymy ze stanem chorobowym, kiedy ktoś mówi nam, że chorował albo że ktoś jest chory, to zazwyczaj w głowie zapala nam się taka lampka, która się odwołuje do postulatów Celsusa, który w 40 roku naszej ery zdefiniował chorobę czy stan zapalny jako współtowarzyszenie takich 5 objawów. I przez bardzo długi czas, właściwie do teraz, mówi się nawet o takich 5 filarach stanu zapalnego, który się może toczyć w organizmie. Te 5 filarów to jest rubor, tumor, dolor, kalor, functio lessa, czyli zaczerwienienie, rubor, związane z tym, że w miejscu ciała objętym stanem zapalnym przepływa więcej krwi, więc na przykład skóra wokół skaleczenia jest czerwona. To jest tumor, czyli obrzmienie, obrzęk, związane z tym, że w obrębie ciała, w którym toczy się stan zapalny, gromadzą się płyny i pojawia się obrzęk. Jest to dolor, czyli ból. To jest oczywiście normalne, jeżeli mamy gdzieś stan zapalny, to nas boli. Jeżeli mamy rozległy stan zapalny, tak jak w przypadku na przykład zapalenia oskrzeli czy grypy, to boli nas właściwie całe ciało, prawda? Wszystkie mięśnie, wszystkie stawy. To jest oczywiście kalor, czyli ciepło, ocieplenie, temperatura, gorączka. Jeżeli mamy jakąś infekcję ogólnoustrojową, to gorączką jest objęte całe nasze ciało, a jeżeli się gdzieś skaleczyliśmy, no to środowisko tej rany będzie bardzo gorące w dotyku. I functio lessa, czyli utrata funkcji. To jest taka najbardziej chyba tajemnicza z tych 5 filarów stanu zapalnego, ale jest to po prostu związane z tym, że narząd czy tkanka, który jest objęty stanem zapalnym, przestaje funkcjonować prawidłowo. Tak? Jeżeli masz zapalenie płuc, to ciężko ci się oddycha na przykład. Jeżeli masz stan zapalny w obrębie jakiegoś stawu, no to ciężko ci się tym stawem porusza. To jest właśnie ten postulat związany z utratą funkcji. I kiedy słyszymy, że ktoś jest chory, to zwykle w naszych głowach się zapala właśnie to, że musi mieć takie objawy. Jeżeli tych objawów nie ma, to ta jego choroba jest taka w naszych mózgach zazwyczaj po prostu podejrzana. Tak? Nie do końca chcemy dowierzać, że komuś się tam coś dzieje.
To jest trochę niesamowite, bo faktycznie chyba większość chorób się objawia w taki sposób, o którym mówisz, no ale znamy przykłady chorób, które nie dają o sobie znać, albo przynajmniej przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas nie dają o sobie znać, albo które w ogóle przechodzimy i okazuje się post factum, że je przeszliśmy. Może właśnie stąd narósł ten mit, że to wcale nie jest pandemia, bo jest bezobjawowa dla większości.
Tak, dokładnie to jest przyczyną. choroba nie musi dawać o sobie znać, żeby w naszym ciele występować i wszyscy znamy mnóstwo przykładów takich chorób. O wielu z nich już w trakcie naszych biokastowych spotkań mieliśmy okazję rozmawiać. To jest bardzo powszechne zjawisko, że choroby zachodzą bezobjawowo i dotyczy to zarówno chorób zakaźnych, wirusowych i bakteryjnych, jak również takich chorób o innym podłożu, czyli właśnie omawianych przez nas tutaj nowotworowych albo chorób układu krążenia. Tak, nadciśnienie na przykład też bardzo długo zachodzi bezobjawowo i daje o sobie znać najczęściej wtedy, kiedy jest już po prostu późno. Mnóstwo chorób neurologicznych też zachodzi na początku bezobjawowo i daje o sobie znać, kiedy są już odpowiednio zaawansowane. Jest to po prostu jakaś taka naturalna cecha bardzo wielu chorób, że one starają się przed nami ukryć.
To powiedzmy, Mikołaj, jak do tego dochodzi, że po pierwsze niektóre choroby dają o sobie znać, a niektóre nie dają, a po drugie jak to jest, że u niektórych konkretna choroba daje o sobie znać, a u innych zupełnie nie?
Myślę, że najważniejsza przyczyna, dla której mnóstwo chorób, szczególnie zakaźnych, przed nami się ukrywa, jest ewolucyjna. To znaczy objawy chorobowe, takie w przypadku stanu zapalnego przynajmniej, o których mówiliśmy przed chwilą, są związane z tym, że nasz organizm walczy z taką chorobą. Nasz organizm stara się ją odeprzeć, więc wytwarza u siebie gorączkę, wytwarza u siebie jakieś na przykład drżenia, które mają podnosić temperaturę, wytwarza ból wokół rany po to, żebyśmy na te rany uważali, tak żebyśmy jej nie zabrudzali i tak dalej. Są to wszystko takie reakcje naszego organizmu na stan chorobowy, które mają na celu tę chorobę pokonać. W związku z tym patogeny bardzo często starają się ukryć przed naszym układem odpornościowym i starają się jak najdłużej rozwijać w taki sposób, żeby nasz organizm się nie dowiedział o ich występowaniu. Wyobraź sobie, Jaśku, że jesteś jakimś tajnym agentem, działasz przed frontem, działasz na terytorium kontrolowanym przez twojego przeciwnika, no i twoim zadaniem jest zastrzelić jak największą liczbę dowódców tej przeciwnej armii. Co mógłbyś zrobić na przykład, żebyś jak najdłużej nie został wykryty, żebyś mógł działać jak najdłużej, unikając wykrycia?
Słuchaj, nigdy nie miałem przyjemności być w wojsku i nawet nie powiem, że nie jest mi smutno z tego powodu, ale jakbym sobie na poczet dzisiejszego biokastu miał wyobrazić, co bym zrobił, to po pierwsze obstawiam, że bym się po prostu przebrał i zamaskował i dobrze wszedł między ludzi, a po drugie, no na tę moją broń palną bym założył jakieś tłumiki.
Na przykład. I okazuje się, że patogeny działają dokładnie tak samo. To jest świetna analogia. One z jednej strony się bardzo często przebierają, to znaczy na swojej powierzchni mają umieszczone takie białka, które nie są wykrywane przez układ odpornościowy albo są trudne do wykrycia przez układ odpornościowy. Bardzo dużo patogenów, szczególnie wirusowych, tak robi. Natomiast z drugiej strony też na swoją broń zakładają różne tłumiki, to znaczy mogą na przykład produkować takie substancje albo zmuszać nasz organizm do produkowania takich substancji, które wyciszają odpowiedź odpornościową i w jakiś sposób działają no, dosłownie immunosupresyjnie. Sprawiają, że układ odpornościowy jest mniej agresywny i w jakiś sposób walczy z stanem chorobowym trochę gorzej. Jest poza tym też mnóstwo takich patogenów, które nauczyły się w drodze ewolucji żyć z ludźmi w pewnej zgodzie. To znaczy mam na myśli mnóstwo pierwotniaków pasożytniczych, które występują u człowieka i jest jednym z nich na przykład Trichomonas vaginalis, czyli rzęsistek pochwowy. To jest jeden z pasożytów, które atakują ludzki układ rozrodczy i on jest o tyle przebiegły, że jeżeli dokonuje infestacji narządów rozrodczych męskich, to praktycznie za każdym razem mężczyzna przechodzi taką infestację bezobjawowo. Natomiast jest bezobjawowym nosicielem i może nieświadomie przekazywać takiego rzęsistka swojej partnerce. a najlepiej z perspektywy rzęsistka, wielu takim partnerkom, u których już rzęsistek będzie mógł spowodować rzęsistkowicę pełnoobjawową, czyli pełną infestację charakteryzującą się już charakterystycznymi objawami dla rzęsistkowicy. Takich patogenów i takich pasożytów jest mnóstwo. To jest zupełnie normalna część biologii. Jeżeli pozostajemy w ukryciu, to wtedy możemy działać dłużej, skuteczniej, możemy się rozmnażać do takich ilości, że ten nasz gospodarz już nie będzie sobie w stanie poradzić, nawet wtedy, kiedy jego układ odpornościowy już zacznie działać.
To jest niesamowite. To jest bardzo przebiegły pierwotniak w takim razie.
Tak, jedna komórka, ile potrafi.
To Mikołaj, ja teraz wrócę jeszcze do pytanka sprzed chwili. Jak to jest z COVID-19 w takim razie? Bo to jest nowe choróbsko stosunkowo, no bo pojawiło się 2 lata z hakiem temu na świecie. Powiedz mi, jak to się dzieje, że część z nas dalej ma objawy, część z nas nie ma? No jak to w ogóle jest z tym choróbskiem i z jego objawowością i bezobjawowością? Nie wiem, czy są takie słowa.
Tak, oczywiście, że tak. Objawowość i bezobjawowość to są zupełnie normalne terminy używane przez epidemiologów. SARS-CoV-2, tak jak każda większa epidemia w historiach ludzkości, zmotywowała grantodawców, zmotywowała różne ministerstwa nauki, instytuty badawcze do bardziej wnikliwego analizowania tego, jak w ogóle zachodzą infekcje wirusowe. Pierwszym takim poważnym bodźcem do tego, żeby przeanalizować naturę infekcji wirusowych, była pandemia grypy hiszpanki. Później taki ogromny rzut z zastosowaniem już współczesnych metod biologii molekularnej obserwowaliśmy przy okazji HIV. No i teraz w tej chwili COVID-19 jest trzecią taką wielką chorobą, która napędza rozwój naszej wiedzy o infekcjach wirusowych. Więc są 4 takie podstawowe powody, dla których niektóre osoby przechodzą SARS-CoV-2, przechodzą infekcję wirusem SARS-CoV-2 bezobjawowo, a inne objawowo, które są obecnie badane bardzo intensywnie, no bo oczywiście zależy nam na tym, żeby jak najmniej tych objawowych przypadków było. Więc pierwsza obserwacja była taka, znaczy pierwszy postulat, pierwsza hipoteza była taka, że być może niektórzy byli już w jakiś sposób w wyniku jakichś biologicznych procesów odporni na infekcję SARS-CoV-2, jeszcze zanim w ogóle SARS-CoV-2 zaczął być powszechny, zanim się pojawił.
Jak to jest możliwe?
Pierwsza hipoteza odnosi się do tak zwanej odporności zależnej od komórek T, od limfocytów T. Jest to związane z tym, że pamięć odpornościowa wytwarzana przez limfocyty T, no domyślano się już przez lata, że ona może być bardziej trwała niż ta pamięć odpornościowa wytwarzana przez limfocyty B. Natomiast było to takie zagadnienie raczej tajemnicze, o którym się troszeczkę mówiło. Oczywiście były zespoły, które cały czas to badały, natomiast nie był to jakiś główny temat, nie był to główny nurt w tych badaniach nad odpornością przeciwwirusową. W momencie, kiedy pojawiła się epidemia COVID-19, no to tutaj ten temat odporności, pamięci odpornościowej zależnej od limfocytów T zaczął być bardzo gorący, bo okazało się, że być może da się to jakoś wykorzystać do walki z tą pandemią. I jest coraz więcej badań, które pokazują, że faktycznie może tak być, że być może infekcje, które przebyliśmy w przeszłości, nie objawiają się, czy nie pozostawiają po sobie śladów w postaci przeciwciał, które da się zmierzyć łatwo, natomiast pozostawiają po sobie pamięć zależną od limfocytów T, które przeciwciał nie wytwarzają, ale mimo wszystko uczestniczą w wykrywaniu patogenów i są bezpośrednio związane z produkcją nowych przeciwciał w momencie, kiedy dochodzi do nowej infekcji. W związku z czym zbadano odpowiednią liczbę pacjentów, badano to zjawisko również in vitro i okazało się, że faktycznie niektóre koronawirusy są na tyle podobne do wirusa SARS-CoV-2, że mogą po sobie taki ślad pozostawiać. I w związku z tym osoby, które infekują się SARS-CoV-2 teraz, a przeszły kilka lat temu taką infekcję jakimś powszechnym koronawirusem i na przykład doświadczały zwyczajnego przeziębienia, mogą wytwarzać przeciwciała szybciej i mogą to robić skuteczniej. Tak, tych przeciwciał jest też więcej, w związku z czym infekcja w ich organizmach trwa krócej, i oczywiście wiąże się z dużo mniej dotkliwymi objawami, z dużo mniejszym ryzykiem ciężkiego przebiegu i śmierci. Więc to jest jeden z tych powodów, dla których niektóre osoby mogą przechodzić COVID-19 bezobjawowo. Inne ciekawe badanie było prowadzone przez Andrew Bra- przez inne ciekawe badanie było prowadzone przez Andrew Badleya z Mayo Clinic. Mayo Clinic to jest jeden z takich najbardziej aktywnych badawczo szpitali na świecie. Tam zostało przebadane 137 tysięcy 37 próbek krwi pacjentów, którzy byli w tym szpitalu leczeni w ostatnich latach i okazało...
Bardzo dużo osób.
No to jest ponad 130 tysięcy osób, tak, oczywiście, to jest duża grupa badawcza. Przebadano próbki krwi, które w tym szpitalu się znajdowały w jakichś zamrażarkach, zamrożone z badań poprzednich, które były wykonywane dla tych pacjentów w ostatnich latach. I okazało się, że takie próbki na przykład z lat 2015-2018 niekiedy zawierają przeciwciała, które mogą rozpoznawać i inaktywować wirus SARS-CoV-2, mimo tego, że epidemii wtedy jeszcze nie było. No i zaczęto analizować ich historię, tych pacjentów, co się w ich życiu przytrafiało, czy oni może byli w jakiś sposób leczeni, czy może na coś chorowali. Po prostu szukano takich przyczyn, dla których ta odporność może występować. I okazało się, że jest bardzo silna korelacja między szczepieniami, które zostały tym pacjentom podawane, a ich wzrostem odporności na nowego koronawirusa. Okazało się, że osoby, które przyjęły szczepionkę na zapalenie płuc, miały 28% mniejszą szansę na infekcję wirusem SARS-CoV-2 i na jego ciężki przebieg. Natomiast pacjenci, którzy przyjmowali szczepienie przeciwko polio, charakteryzowali się 43% obniżeniem szansy na wystąpienie objawów COVID-19. No i teraz powinno się pojawiać pytanie, jak to jest możliwe? Przecież w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym, że szczepienia działają specyficznie i że chronią nas przed jednym konkretnym zarazkiem, a nie wszystkimi innymi. Nie jest to taki sposób ogólnego wzmacniania odporności. No i to jest prawda, szczepionki są specyficzne, natomiast biologia jest dużo bardziej skomplikowana niż chcielibyśmy, żeby była. I okazuje się, że kiedy produkujemy jakieś przeciwciało w naszym organizmie, to ono nigdy nie jest perfekcyjnie dopasowane do tego jednego zarazka, przeciwko któremu się szczepiliśmy. To przeciwciało będzie w stanie się związać z jakimiś innymi patogenami, które są chociaż troszeczkę podobne w sensie molekularnym, to znaczy jeżeli mają białka na swojej powierzchni, które są trochę podobne do tego patogenu, przeciwko któremu byliśmy szczepieni. W związku z czym te podobieństwa mogą być zupełnie nielogiczne, ponieważ kształt tych białek jest wynikiem procesu ewolucji, który jest, jak wiemy, ślepy i związany z pewną losowością. W związku z czym może się okazać, że dwa patogeny, które są ze sobą niespokrewnione bezpośrednio, będą miały jakieś wspólne cechy swojej budowy, które pozwolą jednym przeciwciałom wykrywać oba. Oczywiście, jeżeli szczepimy się przeciwko polio, no to skuteczność tych naszych przeciwciał przeciwko polio będzie największa. Przeciwko wszystkim innym patogenom ona będzie znacznie, znacznie mniejsza, ale jak się okazuje, akurat w tym przypadku może być dla niektórych osób wystarczająca. Takie zjawisko nazywa się odpornością krzyżową i akurat zostało opisane już dawno. Nie wiedziano tylko konkretnie, czy w przypadku SARS-CoV-2 taka odporność krzyżowa może wystąpić.
Pamiętam, wiesz co, na początku 2020 roku właśnie były prowadzone takie statystyki, pokazywano, jak wygląda, nie wiem, poziom zakażeń, w ogóle liczba zakażeń też z ciężkim przebiegiem i zgonów i tak dalej. No i pamiętam, że ktoś wysnuł wtedy taką teorię, że właśnie to może szczepienia na inne choroby mogą nam pomagać w odporności. Pamiętam, że szczególnie te kraje, gdzie się szczepiło na gruźlicę chyba.
Tak jest, to była taka obserwacja z naszej części świata, ponieważ w bloku wschodnim szczepienia na gruźlicę były bardzo powszechne przez dekady. Nie wszędzie były obowiązkowe na zachodzie w tym czasie. To faktycznie na samym początku te pierwsze szczepy koronawirusa były dużo bardziej podatne na te nasze przeciwciała. Prawdopodobnie właśnie powstały w wyniku szczepienia na gruźlicę. Ten temat z jakiegoś powodu ucichł w pewnym momencie, więc wydaje mi się, że albo szczepy się po prostu zmieniły i te nowe szczepy już nie są wrażliwe na te przeciwciała, albo okazało się, że ta obserwacja nie była poprawna. Przyznam, że nie śledziłem tego tematu. Natomiast faktycznie tak, ten związek ze szczepieniami był postulowany od początku i jak się okazuje, nowe badania, takie zupełnie rzetelne naukowe badania potwierdzają, że niektóre rodzaje szczepionek mogą zwiększać naszą odporność przeciwko SARS-CoV-2. Trzecie z tych wyjaśnień, dlaczego niektórzy chorują bezobjawowo na COVID-19, to jest oczywiście taka nasza zmienność osobnicza, to znaczy każdy człowiek jest trochę inaczej genetycznie skonstruowany. Mamy różne warianty różnych genów i w związku z tym mamy różne warianty różnych białek w naszym organizmie. Jednym z najważniejszych białek, które jest rozpoznawane przez wirusa w ludzkim ciele, to jest białko AC2. Czyli drugi wariant enzymu konwertującego angiotensynę, który występuje na przykład na komórkach znajdujących się wewnątrz naczyń krwionośnych. Jeżeli wirus jest w stanie się połączyć z tymi białkami, jest w stanie zainfekować śródbłonek naczyń krwionośnych, no to to jest zdecydowanie taki predyktor ciężkiego przebiegu, dlatego że może to się wiązać z taką ogólnoustrojową infekcją, może mieć bardzo poważne konsekwencje, włącznie ze śmiercią również. Natomiast jeżeli na przykład mamy taką sytuację, że żona z mężem mieszkają razem w jednym mieszkaniu, żona choruje objawowo, a mąż nie choruje objawowo, mimo tego, że na pewno ma bezpośredni, cały czas bezustanny kontakt z tym wirusem, to może to wynikać właśnie z tego, że białka w obrębie jego organizmu są troszeczkę inaczej skonstruowane i w związku z tym temu wirusowi jest trudniej infekować jego komórki. Mimo tego, że on znajduje się w organizmie, to wnikanie z jednej komórki do drugiej, infekowanie coraz to szerszych obszarów organizmu jest po prostu utrudnione, w związku z czym cała ta infekcja jest dużo bardziej powolna i układ odpornościowy tego męża w tym przypadku może dużo lepiej sobie z tą chorobą radzić. Być może nawet tak dobrze, że nie rozwinie on absolutnie żadnych objawów. Czwarte z kolei, moim zdaniem, szalenie ciekawe wyjaśnienie jest taka obserwacja poczyniona przez panią o bardzo wdzięcznym nazwisku. Nazywa się ta pani Monika Gandhi i pracuje na Uniwersytecie w Kalifornii. Ona zastanawiała się, czy noszenie masek, które jest tak powszechne dzisiaj na świecie, w jakiś sposób wpływa na to, czy przebieg COVID-19 jest ciężki, czy być może właśnie bardzo lekki, być może nawet niedostrzegalny, bezobjawowy. I okazało się, że jest taka zależność, że w częściach świata albo w miejscach, w których maski nie są noszone, infekcje są przechodzone ciężej. I takim przykładem jest na przykład statek Diamond Princess. To jest statek wycieczkowy, na którym ludzie nie byli proszeni o noszenie masek. Okazało się, że jedna z osób była zainfekowana SARS-CoV-2 i wszyscy się tam faktycznie zarazili, którzy na tym statku byli. I 48% osób, które były zakażone na tym statku, były bezobjawowe. To jest niecała połowa. Ponad połowa osób, które zachorowały, wykazała objawy infekcji. Natomiast na statku Argentyna, to również był statek wycieczkowy, na którym doszło do rozsiewu epidemii SARS-CoV-2. Pasażerowie byli proszeni o noszenie masek i okazało się, że 81% przypadków było asymptomatycznych. Pamiętajmy, że na takich statkach wycieczkowych nie płynie zwykle 30 osób, tylko zazwyczaj albo setki, albo tysiące, w związku z czym jest to spora próba badawcza. Takie obserwacje były czynione wielokrotnie w wielu miejscach i były raczej zgodne. Tutaj wyjaśnienie może być takie, że jeżeli nosimy maski, to stężenie tych wirionów, tych aktywnych cząsteczek wirusa w powietrzu jest raczej mniejsze, dlatego że te maski jednak część tych kropelek z wirusami z naszych ust pochodzących wyłapują. W związku z czym nasza ekspozycja na tego wirusa jest dużo wolniejsza, dużo bardziej stopniowa. Nie dostajemy jednej bardzo wysokiej dawki tego wirusa, tylko dostajemy niewielką dawkę powoli i w związku z tym nasz organizm ma czas zaadaptować się i wytworzyć mechanizmy odpornościowe w taki sposób, żeby pokonać tę chorobę bezobjawowo. Tylko niektóre z osób, które na tych statkach były, otrzymały w tak krótkim czasie tak wysoką dawkę wirusa, że zachorowały objawowo.
No i tu miałem do ciebie pytanie, Mikołaj, ale trochę na nie odpowiedziałeś, zanim się je jeszcze zadałem, ale wróćmy do niego i tak i zróbmy takie prawda albo fałsz. Jeśli nie masz objawów, ale przechodzisz SARS-CoV-2, przechodzisz zakażenie koronawirusem, to i tak możesz kogoś zarazić.
Tak, możesz.
Dziękuję.
Możesz kogoś zarazić w taki sposób, że będzie chorował objawowo, dlatego że wirus, patogen jest jeden konkretny, ten sam, zawsze. Jego potencjał do powodowania choroby jest taki sam u każdego, jeżeli mówimy o jakimś jednym konkretnym wariancie. Natomiast to, czy on wywoła objawy, czy nie, jest uwarunkowane tym, jak działa twój układ odpornościowy. Więc jeżeli ty jesteś odporny, bo coś tam się stało w przeszłości, to nie znaczy, że ten sam wirus nie może u kogoś innego wywołać ciężkiej choroby, bo ta druga osoba może po prostu nie być odporna i u niej to może przebiec błyskawicznie.
Do tego bardzo proszę, nie wychodzimy z domu, jak się źle czujemy. I nosimy maski, i dezynfekujemy łapki, i się szczepimy.
A przede wszystkim się szczepimy, tak.
I słuchamy Biokastu.
No to już w ogóle przede wszystkim, tak jest.
Dzięki, Mikołaj, bardzo. Niezwykle ważny moim zdaniem odcinek w obecnych czasach. Wiesz, co mnie strasznie smuci? Że gdyby to była rozmowa w komentarzach na Facebooku, to jestem przekonany, że większość reakcji to by było haha.
Prawdopodobnie tak, ale to wynika z tego, że natura komentarzy na Facebooku jest taka, że no tam zazwyczaj się mieszczą 2-3 zdania, a biologia, szczególnie biologia człowieka, jest szalenie skomplikowana i nie da się zamieścić całej myśli, całej wypowiedzi w 3 zdaniach, w związku z czym no, kończy się to jakimś takim przerzucaniem jakimiś bardzo tanimi argumentami, najczęściej ad personam, i nie prowadzi do niczego.
Na szczęście nie robimy tego w Biokastach, które, jak widzicie, nie trwają, to nie są 2-3 zdania, tylko zwykle 20, 30, 40 minut. Usłyszymy się za 2 tygodnie w kolejnym odcinku, w którym będziemy zajmować się mitami naukowymi. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jeżeli chcielibyście się pochwalić znajomym, że słuchacie takiego fajnego podcastu jak Biokast, to możecie im wysłać link do naszej strony internetowej www.biokast.edu.pl albo podrzucić im naszego Facebooka, tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej, tam znajdziecie wszystko, ba, nawet możecie się skontaktować z nami z dowolnymi pytaniami, a my postaramy, znaczy tu głównie Mikołaj, słuchajcie, on tu jest mózgiem, będzie odpowiadał na wasze pytania, a ja się będę uśmiechał.
Wielkie dzięki, Jaśku, za dzisiejszą rozmowę i wszystkim naszym słuchaczom bardzo dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego wszystkim, bądźcie zdrowi, trzymajcie się ciepło, byle do lata.
I po tej stronie Jasiek Malinowski?
Po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup.
Dzięki, pa pa!